W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Boże Trójcy Święty, jedyny Ojcze, Synu, Duchu Święty. Uwielbiamy Cię za wszystkie dzieła Twojej dobroci, za dar Twojej obecności w naszym życiu, za to, że przez nas udzielasz swoich darów innym, że my jesteśmy również obdarzeni darami dla innych osób, że całe Twoje bogactwo przelewa się przez nas, przez nasze życie, że jesteśmy bogatymi Twoim bogactwem, że nic nie posiadamy z siebie, ale wszystko posiadamy od Ciebie. Prosimy Cię, abyś nas pouczył w czasie tej nauki o planie Twoim, o Twojej woli względem nas. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi
Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
Chciałbym teraz w kolejnej naszej konferencji powiedzieć o tej obóstwie Jezusa Chrystusa i na przykładzie tego o naszym ubóstwie, ubóstwie w zaszczyty, albo inaczej można powiedzieć w chwałę ludzką. Jest to od strony ducha bardzo istotne, dlatego że dzisiaj właściwie psychologii, terapeuci podkreślają to, że mamy wiele niezaspokojonych tych głodów fundamentalnych, życiowych, egzystencjalnych, niezaspokojone potrzeby, szczególna potrzeba, która ciągle jest niezaspokojona, to jest potrzeba miłości, potrzeba akceptacji, po prostu potrzeba bycia człowiekiem, dlatego że tylko poprzez miłość, jako bezinteresowny dar, my jesteśmy człowiekiem, ludźmi, jesteśmy ludźmi. Tylko wtedy, kiedy się spotykamy z akceptacją, nie ze względu na nasz majątek, kiesę, patrzę, czy mam pełne, czy nie, pełne chusteczki, no także, no tutaj nie jestem zbyt dzisiaj bogaty, no ale przez zasoby materialne, jeśli czujemy, że ludzie są z nami ze względu na coś, na jakąś rzecz, na jakąś cechę, to czujemy, że oni nie są zakochani w nas, że nie ma tej miłości, bo miłość jest u swojej podstawy, u swojego źródła jest boska. Miłość ma u swojej podstawy ma naturę boską. A Boża miłość to jest właśnie dar bezinteresowny z siebie samego. I tylko w świetle takiej miłości, takiego obdarowania my czujemy się szczęśliwi. Że ktoś nas traktuje jako osobę, a nie jako rzecz. I tylko wtedy zaczynamy rosnąć. Wtedy tylko zaczyna się nasze uzdrowienie. Zaczyna się uzdrowienie naszego życia. Dlatego właśnie osoby, które są dotknięte przez Ducha Świętego, czują się bogate, czują się szczęśliwe. I dlatego też właśnie jeszcze mamy bardzo dużo do zrobienia, kochani, w Kościele. Dlatego, że sakrament małżeństwa jest ciągle nierozumiany. Jesteśmy jako ludzie przygotowywani do tego sakramentu. Bo do sakramentu małżeństwa mają iść ludzie, którzy najpierw są zakochani w Chrystusie. Albo ogólnie w Bogu, czy Ojcu, czy Duchu Świętym. To znaczy ci, którzy już doświadczyli tego daru miłości, bo Bóg zawsze kocha w sposób bezinteresowny. I każdy to ma, każdy chrześcijanin. Tylko jeszcze musi być ktoś, kto im odsłoni tę tajemnicę, że ty już to ma, że ty jesteś kochany. I wtedy, kiedy się odsłania to, wtedy ta osoba jest gotowa rzeczywiście w mocy Boga tej drugiej osobie poświęcić siebie, czy obdarować siebie i przyjąć dar od innej osoby w sposób wolny. Miałem taki, tutaj komuś dzisiaj właśnie nawet o tym przykładzie mówiłem, że przed laty właśnie poznałem, no to już będzie lepiej nie mówić, już 20 lat temu, poznałem pewne małżeństwo, już zaczyna to się liczyć, prawda, w dziesiątkach. Małżeństwo, które było w bardzo głębokim kryzysie, takim, że wszystko właściwie ich różniło. Ale tam u źródła była jednak miłość. Oni wiedzieli, że poznali się, kiedy się poznali, kochali się. No ale wiadomo, że jeśli nie ma dobrego kierownictwa duchowego, jeśli nie ma dobrego prowadzenia, to jest tak dużo czynników wkraczających pomiędzy małżonkę i żonę, że potem naprawdę jest ciężko nawiązać na nowy kontakt. I oni przyszli do mnie po takim moim pewnym wykładzie. Ja robiłem raz w miesiącu wykład, taką katechezę, nie wiadomo jak to nazwać, konferencję. Ale starałem się, żeby takie podawać takie solidne treści, żeby w ciągu 45 minut ludzie się dowiedzieli konkretnych rzeczy, tak żeby zostało coś w nich. No i właśnie po jednej z takich konferencji przyszli do mnie małżeństwo i mówi, niech nam ksiądz pomoże, bo nas już nic nie łączy. Poza jednym, miłością do dzieci. A poza tym my we wszystkim się różnimy. I nie jesteśmy w stanie już nic z siebie wykrzesać. Naprawdę, jak nam ksiądz nie pomoże, to my sobie nie poradzimy i sobie nie pomożemy. I tu już dzieliłem się kiedyś tym, ja powiedziałam, no ja wam nie pomogę. Jak to? Ale Jezus wam pomoże. Ale pod jednym warunkiem, czy spełnicie wszystko, zrobimy, co ksiądz powie, bo naprawdę chcemy, żeby to uratować. Bo... No i właśnie wtedy powiedziałem, to postanówcie nie od jutra, tylko od dzisiaj razem wspólna modlitwa z rodziną. Módlcie się razem. Duch Święty was przemieni. I rzeczywiście oni wytrwali w tym, chociaż jak mi opowiadali, było trudno na początku, to wiadomo, że nauczyć się razem modlić to też nie jest łatwo. Samemu jest trudno się nauczyć, a cóż dopiero z innymi osobami. Ale mówiłem, że po prostu odmawiajcie pacierz. Po prostu. A potem Pan Bóg wam podpowie. Właśnie w intencji, nie musicie dzieciom mówić, w intencji o uzdrowienie waszej miłości. O przemianę waszej miłości. Spotkałem ich właśnie gdzieś w latach 2004 roku, tak, byłem wtedy pod Zamościem, prowadziłem rekolekcję i spotkaliśmy się i oni powiedzieli ważną rzecz, do której ja wracam. Mianowicie, gdybyśmy nie zaglądali do naszych dowodów osobistych, to byśmy nie uwierzyli, że to my. Po prostu Pan Bóg tak całkowicie zmienił, jeśli chodzi o odniesienie do życia, do pracy, do ludzi, do naszych rodziców, do siebie, do Pana Boga, do modlitwy. Wszystko się zmieniło. Po prostu, gdybyśmy nie zaglądali do dowodów osobistych, to nikt by nas nie przekonał do tego, że ja to ja, a on to on. Nikt by nas nie przekonał. Pan Bóg tak zmienia. I właśnie ta nasza duchowa zależność od opinii ludzkiej, od tego, jak ludzie na nas patrzą, bardzo często sprawia to, że my Pana Boga odsuwamy na dalsze miejsce. Że my się bardziej chcemy podobać ludziom. Że my chcemy bardziej jakoś się wgryźć w społeczeństwo, żeby nas społeczeństwo nie odrzuciło. My nie czujemy się komfortowo, kiedy ktoś powie, jesteś dziwny, dziwna, bo się modlisz, bo chodzisz do kościoła. Mój tato kiedyś sam powiedział w domu, przyszedł taki trochę podirytowany i mówi do mamy, ja byłem wtedy w kuchni, akurat mama już nalewała rosu, a to nie dziera, to wiadomo, że musi być rosu. Rosu jest oznaką biedy. Nie żartuję, nie będę wyjaśnił. Po prostu kiedyś to było tak w domu, że przez cały tydzień nie było mięsa, a na niedzielę mama zabijała jakąś kurę czy tam koguta i było pierwsze danie, czyli rosół. No i wtedy ta kura był na drugie danie i do tego były buraczki i ziemniaki. Już były dwa dania z jednego koguta. Tak. Także to było mądre. Te nasze mamy naprawdę były mądre, bardzo życiowe. I tato przychodzi do domu i mówi tak, jak już mnie dzisiaj ci moi koledzy zdenerwowali, bo tato się zatrzymał zawsze po przyświętej na dziękczynienie, żeby podziękować Panu Jezusowi za dar Komunii Świętej i za cały tydzień i prosić Go o błogosławieństwo na następny tydzień. Tam zawsze dostałem. No, czekali na niego koledzy, coś tam chcieli z nim załatwić. Mówi, co ty robisz tam w tym kościele? I tam na niego się wydzierali. I tato taki przyszedł, mówi, no jak? Czy oni są ochrzczeni? Oni nic nie rozumieją. Tak. Co się robi w kościele? Modli się. Spotyka się z Panem. On był na audiencji u króla. A ci, co tam robili? On był na audiencji u króla. W każdym razie to pragnienie, żebyśmy nie byli krytykowani, żeby przylegać do innych, sprawia również to, że my dbając o chwałę u ludzi, bardzo często zostawiamy na boku praktyki religijne. Boimy się tego, że ludzie nas odrzucą. Natomiast właśnie Jezus nie dbał o to. Jezus mówił prawdę objawienia. Mówił to, co naprawdę Bóg chciał, aby powiedział. On właśnie, wiem, łamał wszystkie zasady, konwenanse, którymi żyli Żydzi poprawni, prawi. Szedł do grzeszników. Pozwalał się dotykać kobietom, nawet tej kobiecie chorej na krwotok, czyli nieczystej, bo potem trzeba było rytuał czyszczenia. Pozwalał uczniom jeść kłosy w szabat, uzdrawiał w szabat, uwalniał w szabat. Ale on po prostu chciał pokazać, jaka jest wola Boga. Bóg kocha człowieka i to jest podstawowe prawo Jego. To jest podstawowe prawo, którym się rządzi serce Boga. Miłość i pragnienie ocalenia człowieka. I dlatego też właśnie my jesteśmy bogaci miłością Boga, jeśli tę miłość okazujemy innym. Cierpliwości i w łagodności. Jeśli w waszych rodzinach ktoś z członków rodziny nie modli się i krytykuje was, nie poddawajcie się. To jest trudne, ale módlcie się. Jak ja poznaję, na przykład poznałam taką rodzinę 2 lata temu i po prostu nie będę mówił szczegółów, żeby nie było awantury, to w domu, to po prostu nie modlą się, nie idą do kościoła, żeby nie było awantury. Tak nie można. Po prostu tak nie można. My właśnie starając się o chwałę u ludzi, o uznanie u ludzi, o zaszczyty u ludzi, po prostu zaczynamy żyć jak poganie. Odrzucamy samego Boga. To od Boga otrzymujemy światło. My oczywiście, że przeżywamy, ja wiem po sobie, to nie trzeba prześladowania, tylko po prostu taki ludzki wstyd. No, kiedyś było tak, że jak byłem w restauracji, to się nie żegnałem. Teraz to jest niedopuszczalne, żebym ja jako chrześcijanin, jako świadek Chrystusa, żebym się nie przeżegnał przed posiłkiem w restauracji. To by było to. Pewnie bym pokutował potem za taki czyn. To była w mojej ocenie obecnej zdrada, ale kiedyś się nie żegnałem, bo się wstydziłem. Myślę sobie, a co będę ludziom narzucał i tak dalej. Takie głupie myślenie. Jezus, będąc ubogim w zaszczyty u ludzi i w chwały u ludzi, był bogaty miłością Ojca. I On chciał po prostu tę miłość Ojcu odwdzięczyć. I my, będąc ubogimi w zaszczyty i pochwały u ludzi, otrzymujemy pochwałę od samego Boga i chwałę samego Boga i zaszczyt od samego Boga. Więc tutaj nie możemy się po prostu wycofywać, chociaż czasami krytyka nas spotka. Ale nie bójcie się. Ci, którzy nas krytykują, w głębi serca, jeśli my nie jesteśmy pyszni, bo kiedy to działa jak płachta na byka, odwrot i skutek. Kiedy my jesteśmy pyszni. Natomiast i kiedy jesteśmy obłudni. Natomiast kiedy mamy w sobie prawdę i pokorę, to wtedy naprawdę ludzie przyjmują to nasze świadectwo wiary. Oto przykład. Chodziłem po kolędzie w dawnych, zamierzchłych czasach. Tak. Kiedy byłem na parafii, ale dużo pamiętam, czyli się starzeję. Jak to się mówi, jak się wspomina z dawna, no to tak. Ale pamiętam ten właśnie ten moment. Jestem u pewnej rodziny, która no jakoś jakby to powiedzieć, przyjęła mnie, ale z takim chłodem, z dużym chłodem. Nie wiedziałem, co jest. No myślę sobie, pewnie chcą, żebym po prostu wyszedł, po co tu wszedłem, ale nic nie mówiąc, tam pomodliłem się, poświęciłem. Wreszcie jakieś słowo od tej pani, no może ksiądz chciałby herbatę. Ja mówię, raczej nie odmawiałem, bo się nauczyłem tak, że jak prosiłem, żeby ludzie mi nie stawiali herbaty czy tam kawy, to 10 minut tłumaczenia, po 10 minutach się poddałem i to trwało 20 minut, więc powiem dobrze. I wypiłem jeden łyk i było o wiele krócej. Przepraszam, odsłaniam tajniki. Dobrze. No i ta pani zaczęła się krzątać, robić herbatę. A wtedy wywiązała się rozmowa pomiędzy mną i tym panem. I on mówi tak. No, tak jesteśmy smutni, bo dzieci nasze nas opuściły, odeszły, nie chciały się spotkać z księdzem. Taka była awantura przed chwilą z naszymi dziećmi. No i nie ma ich. No jak mamy rozmawiać? Chcieliśmy ich zachęcić, żeby zaczekali na księdza. Bo nie zgadzamy się z tym, co one robią, te dwie córki, co one robią. Przychodzą późno w nocy, my się na to nie zgadzamy. I mówi tak ten pan, córka mi powiedziała, ty mnie nie umoralniaj. A co robiliście, jak byliście młodzi? To samo robiliście. I nam zamknęła usta. Ja mówię, no to źle zrobiliście. To trzeba było się przyznać. Rok potem trafiam na tę samą rodzinę. No i pytam o to, jaki był owoc tej późniejszych rozmów. No i właśnie ten pan mówi tak. Byliśmy oboje z żoną, nasze dwie córki zbuntowane. No i zachęcamy ich, żeby chodziły do kościoła, bo one też przestały chodzić do kościoła. Ja przez święto rozmawiamy i mówimy, żeby tak nie postępowały, tak jak my, jak byliśmy młodzi, byliśmy głupi. I to na nich podziałało. Że kiedy powiedzieliśmy, że teraz jesteśmy mądrzejsi, gdybyśmy mieli tę mądrość w waszym wieku, jaką mamy teraz, to byśmy nigdy tak głupio nie postępowali jak wy. I to podziałało. To podziałało. I już się nie kłóciły, przestały się kłócić. Zaczęły z nami rozmawiać. I nie wiedzieliśmy dlaczego, ale potem przyszła taka refleksja, że ona mi powiedziała, no przecież przyznaliśmy się do tego, że jesteśmy słabi. I potem w jednej z rozmów rzeczywiście to samo wyszło. I córki wyraźnie powiedziały, że wy powiedzieliście, że gdyby nie Pan Bóg, to bylibyście najgorszymi draniami. A tak Pan Bóg was wyprowadził na dobrych ludzi. I właśnie to o to chodzi, że my bardzo często chcemy w taki sposób obłudny mówić, że namawiamy, bądź, zobacz ile ja się modlę i tak dalej. Zaraz nam wytkną, a tego nie robisz, tamtego nie robisz, a tamtego. No. Gdybym się nie modlił, to bym cię tak przyłoił. A tu Pan Bóg nie trzyma. No oczywiście. Nie chcę, żebyście korzystali ze wszystkich przykładów do życia. Już, że tak powiem, zastosujcie swoje metody i tak rozważcie. Ale ta dbałość o opinię ludzką, o chwałę ludzką ciągle sprawia, że my pewnych rzeczy nie robimy. No najgorszą wersją jest to, kiedy my po prostu, ponieważ jesteśmy krytykowani, ukrywamy, że się modlimy. Ukrywamy, że się modlimy. Ale należy to zawsze tak robić, żeby w tym nie było pychy, nie było takiego, no powiem, niezdrowego takiej bigoterii. Tutaj mi jedna osoba opowiadała, jak to jedna osoba się modliła na różańcu, na rekolekcjach, przyjechała na rekolekcję i cały czas odmawiała różaniec, nawet w czasie konferencji, co jest niedozwolone. Ale po prostu ale odmawiała głośno i te osoby, które siedziały obok tej osoby, no strasznie to irytowało, ale ona była tak przekonana, że ona taką dobrą robotę robi, że się nie dała przekonać. I ciągle tam szeptała te różańce, przeszkadzając innym. No to mówi, no przynajmniej odmawia cicho. Nie, no to musi głośno. Więc trzeba mieć roztropność, trzeba mieć tę Bożą roztropność. Jednakże Jezus nie dbał o to, żeby się podobać, żeby otrzymać chwałę u ludzi, uznanie u ludzi. On zdobył uznanie u tych, którzy wielbili Boga, chcieli wielbić Boga za wielkie dzieła, których On dokonywał. On chciał się tylko podobać Ojcu, ale On pragnął zbawienia wszystkich ludzi bez wyjątku. I właśnie to pragnienie Boga, to pragnienie uwielbiania Boga życia naprawdę sprawia, że Jezus jest dla nas pierwszym wzorem. I wtedy się wyzbędziemy takich zależności od innych ludzi. Dlatego, że ludzie są bardzo zmienni w swoich emocjach. Ja też przeżyłem kiedyś taką rzecz, że chciałem pewną osobę, taki bardzo, bardzo kruche, jeśli chodzi emocjonalnie, bardzo rozchwiana. No i tak chciałem, no myślę sobie, będę uczciwy, będę dobry, zrobię wszystko, żeby tylko ta osoba miała pokój, żeby była zadowolona. To było nawet taka pewna uroczystość, długa, dłużyło się. Siedzę 4-5 godzin. No już, że tak powiem, momentami mnie próbuje skręcać coś. Nie wiem co, ale coś mnie skręcało w środku. Ta uroczystość się przedłuża, bo to taka trochę publiczna. Myślę sobie, nie wytrzymam, ale muszę wytrzymać, bo to chcę tej osobie sprawić przyjemność, żeby ona naprawdę doceniła, że ją szanuję. Ale to się przeciągało, a ja miałem następne spotkanie. I nie zostałem na obiedzie tej osoby. I nie było jakoś możliwości, żeby jej powiedzieć, że nie zostanę na obiedzie. Po 2 tygodniach spotyka mnie ta osoba, zagniewana na mnie do końca świata. Po prostu. I myślę sobie, Panie Boże, ja Cię przepraszam za to, że ja byłem taki naiwny, że chciałem po prostu dla chwały tego człowieka wszystko zrobić, ale przecież to mam żyć dla Twojej chwały. A wtedy rzeczywiście na tej uroczystości to były ochy, achy i kanonizacja to mała. Tam było z 10 kanonizacji. Tak. I myślę sobie, ja w tym uczestniczyłem. Także jeszcze błędy takie popełniam, oj, popełniam. Ale to mnie nauczyło, tak, a jak kubeł zimnej wody. Ale zobaczcie, jak my jako ludzie jesteśmy od tego uzależnieni. Jak my chcemy się ludziom koniecznie przypodobać. I to najgorsze przeciwnikom Boga. Tym, którzy odrzucają Ewangelię. Tym, którzy po prostu publicznie odrzucają Ewangelię Chrystusa. To nie będzie się podobać Panu Bogu. My mamy być tak jak Jezus. Przeżywać to ubóstwo od zaszczytów. Nam zaszczyty nie są potrzebne. Dla nas największy zaszczyt jest to ten, że w nas mieszka Bóg, Duch Święty, Pan całego Wszechświata. Te ludzkie zaszczyty to pyłek. To nic. Widzieliście ten pyłek? Nie widzieliście. No to co, z czym się przejmować? Chwała Boża jest dla nas zaszczytem. To, że my mieszkamy w obłoku Ducha Świętego. Że my w Nim się zanurzamy. Że On pragnie nas prowadzić. Że On nas prowadzi oczywiście zawsze, kiedy się Jemu podlegamy. I to jest właśnie piękne. Także błogosławieni, czyli szczęśliwi, ubodzy w duchu, to są właśnie ci bogaci Bogiem. Ci, którzy na tej ziemi nie upatrują celu. Ci, którzy nie ubóstwiają żadnej istoty stworzonej, ani żadnej rzeczy. Ubóstwiają jedynie Boga. Teraz się mówi, że ubóstwiają, że kogoś się ubóstwia, bo jest ideałem, wzorem, czegoś. Nieraz się ubóstwia idoli, którzy nie mają nic wspólnego z dobrem, którzy są po prostu szarlatanami. Ale ponieważ to jest osoba, która ma dużo pieniędzy, która ma talent, która podbija serca fanów, no to my chcielibyśmy też być taką jedną osobą, która się do tego stada fanów, żeby się włączyć. I że potem tak. Należę do stada. Tak. Należę do stada fanów. I to nam sprawia radość. No to wszystko jest głupie. Do cna. Ale my tego nie zobaczymy, dopóki nie uwielbimy Boga. Dopóki Bóg nie będzie na pierwszym miejscu. Robimy z siebie takich idiotów. Mając za Pana Twórcę świata i Pana tego świata. A zobaczcie, jakie ogłupienie, że na stadionie jest ktoś, kto nie chcę mówić nazwy, ale właśnie piosenkarka, która odrzuca Boga, która sama siebie czyni bóstwem, pewna piosenkarka. Chrześcijanie, którzy są chrzczeni, którzy oddają cześć osobie takiej, która ma zresztą wiele utworów bluźnierczych. Zatem szczęśliwi ci, którzy w Bogu upatrują Boga. Nie mówię nic źle. Którzy w Bogu widzą Boga. Tak. Wiecie, co znaczy wierzyć? Co jest istotą wiary? Wiara Abrahama, na czym polegała, dlaczego ta potęga, dlaczego Bóg w wierze Abrahama ochrzcił, zanurzył nas wszystkich. Wiara Abrahama i wiara Maryi. Abraham uwierzył, że Bóg jest jedynym Bogiem. A jeśli się uwierzy, że Bóg jest jedynym Bogiem, ten, którego wierzy, jest jedynym Bogiem, to mu się oddaje cześć boską, czyli mu się oddaje wszystko. Bo od Niego pochodzi życie i On, tylko On może dać życie. To jest wiara. Jeśli wierzę, że Bóg jest Bogiem, a nie człowiekiem, to znaczy, że od Niego mam życie. Że każde drżenie mojego serca jest od Niego. Że każde słowo dobre, budujące jest od Niego. W Starym Testamencie jest kilka określeń natury człowieka. Nefesz tłumaczy się jako tchnienie, albo jako oddech, albo jako dusza. Ruach, czyli duch, też wiatr, tchnienie. I basar, to jest ciało, ale w tym sensie takiej wspólnoty gatunkowej, można powiedzieć. Tym, co nas odróżnia od świata zwierząt. No i leb, czyli serce. I właśnie w Starym Testamencie się mówi, że człowiek jest nefesz, jest ruach, jest basa, jest leb. To znaczy, że człowiek jako nefesz, jako tchnienie, podobne znaczenie ma słowo ruach, duch, tchnienie. Ma życie od Boga, który tchnie. Wiecie, co to znaczy? Każde tchnienie, każdy moment jest darem od Boga. Każdy twój oddech. Dlatego się pojawia w tobie, że Bóg pozwala ci, że Bóg w ciebie tchnie. Czyli każdy moment twojego życia jest darem miłości Boga. Nie mamy życia od siebie. Z jednej strony jest ta kruchość życia, ale kiedy sobie uświadomimy, że nasze życie jest darem, że Bóg oddycha w nas i Bóg tchnie w nas i przez nas i w ten sposób żyjemy, no to możemy sobie wyobrazić, jak dobry jest dla nas Pan Bóg. Jeśli to tchnienie trwa 70-80 lat. Tu przytoczę przykład pewnej pani, ona się nazywała pani Angela, jeśli dobrze pamiętam, Lucarini, Włoszka, która właśnie mając, ja kiedyś być może, że dawałam ten przykład, która miała raka płuc i wtedy już medycyna w latach przełom lat 80., 90., nie wiem co to była za choroba, to lekarze mogliby mi tutaj powiedzieć, ale miała sztuczne płuca, to znaczy to była duża maszyna wtedy, ona właściwie leżała w tej maszynie, które sztuczne płuca, które pompowały tlen. I ona stała się znaną przez to, że ona Boga uwielbiała za każde tchnienie. Ona była niesamowicie radosną osobą, wdzięczną. Przez pewien czas jej brat rodzony odpisywał listy ludziom i ona prowadziła takie kierownictwo duchowe, bo ona ludzi podnosiła na duchu. Potem był program radiowy i ona odpowiadała bezpośrednio ludziom, którzy dzwonili. Uratowała niesamowite rzesze młodych ludzi, którzy utracili radość życia czy sens życia i chcieli się targnąć, a ona odpowiadała i ona naprawdę miała Ducha Bożego. I właśnie to, co dziwiło wszystkich, ona uwięziona przez kilkanaście lat w tym bębnie, w tych sztucznych płucach, ona miała taką radość życia i taką wdzięczność wobec Boga i takie światło w sobie, że ludzi po prostu to prostowało. Ludzie nie rozumieli, ale ona za każde tchnienie, które było w niej, dziękowała Bogu, była wdzięczna Bogu, że to jest dar, że każde następne to jest następny prezent. Tyle, ile tchnień oddechów danego dnia, tyle prezentów od Pana Boga. Rozumiecie? I tak jest. Każdy oddech jest prezentem od Pana Boga. Jesteśmy tak obdarowani. I dlatego największym aktem kultu naszego jest wtedy, kiedy my to, co jest darem, uznajemy za dar. Rozumiecie? Przepraszam, że ja dzisiaj pytam już po raz 50, rozumiecie? Nie dlatego, że mam przed sobą ludzi nierozumiejących. Ale chciałbym po prostu wejść w wasze serca i napełnić was wdzięcznością, szaloną wdzięcznością. Bo tylko człowiek wdzięczny jest radosny. Jeśli uwierzycie, że Bóg jest źródłem waszego życia i wszelkiego dobra, które jest w was i w waszym świecie, będziecie mieć tak serce wypełnione wdzięcznością, że radości wam nic nie zabierze. Chociażby na was wysyłali Messerschmitty i jeszcze jakieś inne. Chociażby bomby tutaj spadały dookoła, a wy leżelibyście w okopach. Nikt wam nie odbierze radości. Ale radość, ta Boża radość, wiąże się organicznie z wdzięcznością. A wdzięczność się wiąże z wiarą. A miłość? Z wiarą. A wiara? A wiara to Bóg?
Rozumiecie?
Rozumiecie? Żeby nie tylko to słowo zostało z tych rekolekcji, rozumiecie? To Pan Bóg nam chce powiedzieć. Ubogi duchem to znaczy, że całym bogactwem moim jest Bóg. Nic człowieka napełnionego nie jest w stanie wypełnić. Wyobraźcie sobie kielich wypełniony po brzegi. Nic już ten kielich nie potrzebuje. Każda następna kropla spowoduje wylanie się zawartości. Nieraz jest tak, aż po wierzchu, aż takie, z górką. Ten kielich pełny po brzegi nie potrzebuje już niczego. Jeśli będziecie wypełnieni wdzięcznością wobec Boga, nie będziecie z tego świata niczego już więcej potrzebować. Czego? Niech Bóg będzie waszą pełnią. Niech będzie pełnią waszej tęsknoty, waszych pragnień, waszych marzeń. A wtedy nie będziecie niczego potrzebować. Będziecie wszystko mieć. A cokolwiek dostaniecie w nadatku, to będziecie jeszcze bardziej wdzięczni. Jak żebrak, który dostał dwie kanapki w ciągu 5 minut, mówi, to za dużo dla mnie, to ja utyję. Chodzi o tę prostotę czerpane z Boga. To jest właśnie ta doskonałość Boga, który jest tak blisko, który nas wypełnia sobą. Chodzi o to, żeby to uznać, tym się cieszyć, Bogu wyrażać wdzięczność. Czy jesteśmy w stanie Jezusowi Chrystusowi się wywdzięczyć, pyta święty brat Albert, za to, że On nas na krzyżu odkupił, że On przez swoją mękę wysłużył nam dar Ducha i od tamtej pory mieszka Bóg, Duch Święty w nas. Nie jakoś daleko w świecie, ale mieszka w nas. Jako wisienka na torcie jeszcze jeden motyw do uwielbienia. Ale muszę się zastanowić. Rozproszyłem się. Chyba Pan Bóg mi mówi, za dużo tego tortu. Już wisienka nie potrzebna. Ale może mi przyjdzie jeszcze to. Ale niech pozbieramy się. No nie, nie przypomnę sobie. A, ciekawość nas żywa. Dobrze. Czyli na tym zakończę. Nie ma, to nie ma. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Teraz
zawsze na wieki.